Filistyni to jest, to był jeden z siedmiu narodów pogańskich, które zamieszkiwały ziemię obiecaną, zanim Izraelici do niej weszli. I przez 200 lat Izrael toczył walkę z tymi siedmioma szczepami pogańskimi z różnym skutkiem. Ostatecznie weszli do tej ziemi i uczynili swoim domem. Ale nie obyło się bez klęsk. Dzisiaj mamy opis dwóch klęsk. Pierwsza klęska, kiedy zginęło 4000 Żydów. To dużo. Nawet uwzględniając dzisiejsze realia, to byłoby dużo. I po tej klęsce zaczynają się zastanawiać, dlaczego w ogóle do niej doszło. Jaka jest przyczyna tej klęski? I uznali, że przyczyną tej klęski jest to, że wśród nich, że na pole walki nie zabrali Arkę Przymierza. Arka Przymierza to była skrzynia z drzewa akacjowego, ozdobiona płaskorzeźbami, między innymi figurami cherubów. I w tej ozdobnej skrzyni, to był rodzaj sanktuarium, albo tabernakulum, może lepiej powiedzieć, były złożone świadectwa Pana, to znaczy naczynie z manną, laska Arona i tablica 10 przykazań. To były ślady Boga, zostawione temu ludowi, znaki obecności Boga. No i oni pomyśleli, że wystarczy przynieść tylko tę skrzynię, postawić ją na skraju bitwy i zwycięstwo przyjdzie samo. I jakież musiało być ich rozczarowanie, bo nie tylko, że nie było zwycięstwa, ale była jeszcze większa klęska. W drugiej bitwie zginęło 30 tysięcy ludzi. I synowie Helego, bardzo ważne figury. I musiało zrodzić się pytanie, dlaczego Bóg dopuścił nie tylko do jednej klęski, ale do wielu klęsk? To jest pytanie, które zadajemy my również w sytuacjach trudnych. Dlaczego Bóg dopuścił do takich rzeczy? Do profanacji na przykład, do odstępstwa, do zgorszeń. Dlaczego doszło do rozwodu? Dlaczego rozpadła się rodzina? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Nic nie dzieje się magicznie. I zwycięstwa też same nie przychodzą. Bóg wychowuje człowieka poprzez klęski też. Klęska w planie Boga ma swoje ważne miejsce. I każdy, kto tutaj jest, doświadczył w życiu chociaż jednej klęski, a może nie jednej. I też pewnie zastanawialiśmy się, ale dlaczego Bóg dopuścił, że się wydarzyło to czy tamto. Bóg ma swój plan wobec każdego z nas. I także wobec narodu ma swój plan. Teraz wielu ludzi po kolędzie mówi, nie? Dlaczego to się wszystko dzieje? No możemy zapytać, a dlaczego ma się nie dziać? W końcu jest coś takiego jak wolna wola ludzi. No i podejmujemy określone decyzje jako pojedynczy ludzie i podejmujemy też decyzje jako wspólnota, jako naród, jako społeczeństwo. No i wynikają z tego pewne konsekwencje. Bóg pokazywał Izraelowi, że to wejście do ziemi obiecanej jest owocem łaski, że oni nie mogą zawdzięczać sobie tych zwycięstw i tej ziemi, że to jest dar od Pana. I myślę, że każdy z nas też ma takie doświadczenie nie tylko tych klęsk, ale ma doświadczenie darmowości, że Bóg mu dał pewne rzeczy w prezencie. Nawet nie modliliśmy się o pewne rzeczy, a otrzymaliśmy. Na przykład dzień dzisiejszy otrzymaliśmy, zanim zdążyliśmy się pomodlić. Nie wszyscy otrzymali dzień dzisiejszy od Boga. Wielu umarło tej nocy. Tylko się dowiemy, jak klepsydry się pojawią, że jednak nie wszyscy otrzymali ten dzień. Klęski mają sens, bo pokazują, że człowiek potrzebuje Boga. Potrzebujemy się Go trzymać. Potrzebujemy Jego mocy. I nie chodzi o jakieś magiczne zaklęcia, że jak już jest krzyż, to na pewno nie będzie klęski. Albo że jak się człowiek modli, to nigdy nie doświadczy klęsk. Albo że jak ktoś, nie wiem, małżeństwo ma ślub kościelny, to na pewno nie doświadczy kryzysu. Nic z tego nie nastąpi. Umarł proboszcz Wąwolnicy, mój kolega. W sobotę będzie jego pogrzeb. Paradoks sytuacji polega na tym, że on spisywał historię wielu uzdrowień. Ale swojej historii, która by się kończyła uzdrowieniem, nie mógł spisać. Jego historia skończyła się śmiercią. Przecież ile ludzi jedzie do Wąwolnicy prosić o uzdrowienie? Nie wszyscy doznają cudu, ale są ludzie, którzy doświadczyli cudu uzdrowienia. I teraz, co stało na przeszkodzie, żeby on, jako proboszcz, kustosz, został uzdrowiony w sanktuarium, którym zarządza? No co stało na przeszkodzie? To jest dla mnie pewien znak, że można widzieć ludzi uzdrowionych cudownie, a samemu umrzeć. Przecież parafia się modliła o zdrowie dla proboszcza. Wielu pielgrzymów modliło się o zdrowie dla niego. On sam się modlił. On był bardzo pokorny, bo mierzył się z legendą księdza Pęzioła, to jest pierwsza rzecz. A po drugie przygotowywał uroczystości dla innych. I kiedy my dochodziliśmy z pielgrzymką i potem były te uroczystości w Wąwolnicy, jego jakby nie było. Za wszystko odpowiadał, przygotował wolontariuszy, harcerzy, straż, służbę zdrowia, chóry, spowiedników. Wszystko przygotowywał, a potem jakby był nieobecny. Nie pokazywał się, nie mówił, że to jest jego dzieło, że to jest jego praca. Bardzo pokornie podchodził do tej roli. Żył jakby w cieniu tych wszystkich przygotowań, w cieniu tych ludzi, dla których to robił. Przecież wielu ludzi przybyłych do Wolnicy w ogóle nie zastanawiało się, że ile pracy musiał wykonać on i setki ludzi, żeby obsłużyć uroczystości. I był świadkiem wielu uzdrowień. Ludzie przywozili dokumentację medyczną, wpisywali do Księgi Cudów, ale jego choroba zakończyła się śmiercią, a nie cudem. To bardzo wymowne. Warto się nad tym zastanowić. Mamy cud uzdrowienia tędowatego. Kiedy jest tędowaty, jest bardzo pokorny. Przychodzi do Jezusa i mówi: jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić, oczyścić. Nie mówi: musisz, powinieneś. Jeśli chcesz. Jezus mówi: chcę, bądź oczyszczony. I zadaje mu polecenie. Ma milczeć i ma pójść do kapłanów, do Jerozolimy i złożyć ofiarę dziękczynną. I co on robi? Zamiast milczeć, to rozgłasza. Zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Że Jezus nie mógł się jawnie pokazać w mieście. I przebywał z tego powodu na miejscach pustynnych. Krzyżuje plany Jezusowi. Człowiek, który doświadczył cudu. Po co ten cud? Jest nieposłuszny. A czy poszedł do kapłanów złożyć ofiarę? Nic na ten temat Ewangelia nie mówi. Być może nawet tak szedł, że nie doszedł. Zachwycony tym, że już jest zdrowy, że ma gładkie ciało, że może spotykać się z ludźmi, że może spotykać kolegów, kobiety, nie wiem. Że już nie jest wykluczony. I teraz pytanie, po co ten cud? Skoro jest nieposłuszny Bogu. Ten cud poszedł na zmarnowanie. Jeżeli mocą cudu człowiek ostatecznie jest nieposłuszny, to cud jest na zmarnowanie. Taki cud, takie uzdrowienie otrzymał tak wiele od Boga. A na końcu jest nieposłuszny. Ilu ludzi zdrowych, silnych, pięknych, młodych, bogatych, utalentowanych jest nieposłusznym Bogu? Ilu ludzi doświadcza najprawdziwszych cudów i z tego powodu jest nieposłusznym Bogu? Że uroda jest źródłem jego upadku, że intelekt, że pieniądze, że władza stają się początkiem upadku człowieka. Prosić o cud to jedno, otrzymać cud to drugie, a potem żyć ze świadomością cudu, otrzymanej łaski i być posłusznym Bogu. Może to jest jakaś historia, albo fragment historii kogoś z nas. Może ktoś z nas doświadczył cudu i zaczął być nieposłuszny Bogu.